Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa na co dzień. Rozmowa na co dzień.
Witam Państwa serdecznie, przed mikrofonem Urszula Kacprzak. Zgodnie z obietnicą z zeszłego tygodnia, w kolejne czwartki będziemy spotykać się z panią Zofią Dłutek, która jest razem z nami w studiu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I będziemy rozmawiać na temat adopcji. Będziemy chciały Państwa przeprowadzić przez ten temat od samiutkiego początku do momentu, kiedy do rodziny trafia dziecko. Zadamy wiele pytań, także trudnych pytań. Pytań, na które rodzice adopcyjni też muszą sobie odpowiedzieć. Ale zacznijmy od tego, dlaczego dzieci w ogóle trafiają do adopcji, czyli od tego, czy w Polsce rzeczywiście istnieje problem sieroctwa.
Tak, istnieje problem sieroctwa, tylko pamiętajmy o tym, że to, co my myślimy o sieroctwie, że tyle jest domów dziecka, a w ośrodkach adopcyjnych tak trudno dostać dziecko, to jest to w dużej mierze nieprawdziwe sformułowanie. Tam są dzieci, które mają rodziców biologicznych, którzy z jakąś częstotliwością kontaktują się z nimi i sądy nie pozbawiły ich władzy rodzicielskiej nad tymi dziećmi. Zauważmy, że jeżeli sąd zbyt pochopnie, albo w odczuciu niektórych osób zbyt pochopnie, albo niektórych redaktorów czy redakcji zbyt pochopnie pozbawia władzy rodzicielskiej rodzinę, to jest wielkie halo w wielu mediach. Przecież nie jest wystarczające, że ta matka ma 7 dzieci i się żadnym nie zajmuje. Przecież niektórzy twierdzą, że przecież ona się może zmienić. Oczywiście, że się może zmienić. Ale czy rzeczywiście ona będzie w stanie przyjąć 7 dzieci, które są w różnym wieku i zająć się nimi w rodzinie swojej, jeśli do tego czasu jakoś się nie zajmowała? Jeśli ona odwiedza dziecko tylko przy okazji Dnia Dziecka oraz Świąt Bożego Narodzenia, to czy rzeczywiście niesłusznie robi sąd, pozbawiając władzy rodzicielskiej taką matkę czy takiego ojca? Jeśli ten ojciec uznał ojcostwo, a potem nic nie zrobił w kierunku opieki nad dzieckiem, czy rzeczywiście takiego ojca nie należy uznać po prostu jako człowieka, który nic nie wnosi w życie dziecka, oprócz tego, że to dziecko nie może właśnie pójść do rodziny adopcyjnej? Więc te tysiące, którymi się, dziesiątki tysięcy, którymi się epatuje z mediów, że tak strasznie dużo tych dzieci w domu dziecka i opinia publiczna jest tak przekonana, to nie jest do końca prawda. W Polsce do adopcji na rok idzie około 3000 dzieci. To jest taka statystyka z grubsza rzecz biorąc, od wielu, wielu lat. Czasem trochę mniej, czasem trochę więcej. Bierzemy tu pod uwagę i adopcje krajowe, i adopcje zagraniczne. Praktycznie do tego momentu, teraz jest nowelizacja ustawy i jeszcze tak nie do końca wiemy, jak to będzie działać, ale do tego momentu można powiedzieć, że było tak, że wszystkie dzieci, które miały uregulowaną sytuację prawną,
czyli te dzieci, które nie mają kontaktu ze swoimi rodzicami lub ci rodzice zostali...
Sąd albo pozbawił władzy rodzicielskiej. Ta władza rodzicielska przez rodziców została
oddana.
To te dzieci wszystkie były zgłaszane do adopcji. I okazywało się, że jeszcze 2/3 dzieci, które mogłyby pójść do adopcji, nie trafiały do rodzin adopcyjnych, bo już nikt ich nie chciał.
Bo były za duże?
Bo były za duże, bo były to wieloosobowe rodzeństwa, bo były to dzieci chore albo z bardzo, bardzo trudnych rodzin pochodzenia. Te dzieci się nie biorą znikąd. Jak my słyszymy, i to nas bulwersuje, urodziło się dziecko matce pijanej i to dziecko miało promile we krwi pępowinowej. No i teraz my mamy kolejkę osób, która czeka na niemowlę w ośrodku adopcyjnym. Czy wszyscy takie dziecko przyjmą do adopcji? Proszę sobie szczerze postawić takie pytanie. Czy ja bym przyjął takie dziecko, które było pojone alkoholem przez 9 miesięcy ciąży, albo w jakimś okresie, albo na pewno w okresie porodu? Czy to nie pozostawia śladów na życiu tego dziecka? My już teraz wiemy, że istnieje zespół alkoholowy. My już wiemy, jak to jest trudne życie dla tego dziecka i dla tych rodziców. Jeszcze ile niewiadomych przy tym. Nie wiemy, co zostało zniszczone przez ten alkohol. Czy my, obrońcy życia, przysposobilibyśmy takie dziecko? A przecież chcieliśmy, żeby się urodziło. Modliliśmy się za takie dziecko. Więc to tak nie do końca te wszystkie dzieci, nawet z tą uregulowaną sytuacją prawną, pozwalającą na przysposobienie, nawet nie te wszystkie idą do adopcji.
Mówimy teraz o tej grupie dzieci, które są w ośrodkach. Natomiast jest jeszcze taka grupa, podejrzewam, która trafia do ośrodka preadopcyjnego bezpośrednio od swoich rodziców, czyli z pominięciem placówki opiekuńczej. Na przykład samotna matka wie, że będzie chciała oddać swoje dziecko.
Ja mówię o takich dzieciach, które przebywają albo w instytucjonalnej, albo w rodzinnej pieczy zastępczej. I ośrodek preadopcyjny, który mamy na terenie Mazowsza, w Otwocku, powołany przez Fundację Rodzin Adopcyjnych i współfinansowany przez Marszałka Województwa, tam też są dzieci, które zostały albo oddane przez matki, które zrzekły się praw rodzicielskich do dziecka przed sądem, albo wyraziły to tylko w szpitalu i to wtedy jeszcze nie jest dziecko do adopcji. Proszę sobie to dobrze zapamiętać. Jeżeli matka w szpitalu mówi, ja oddam to dziecko do adopcji, ona podpisuje wtedy taką zgodę, która sprawia, że nikt nie ściga jej, że porzuciła dziecko. Ale to jeszcze nie jest dziecko wolne prawnie. Tę jej wolną decyzję, w pełni wolną, albo przynajmniej w dużym stopniu wolną, ona będzie mogła dopiero podjąć po 6 tygodniach od urodzenia dziecka. Żeby nie okazało się, że ona była wtedy w depresji poporodowej, albo że to, jakie ona miała wyobrażenie o dziecku i opiece nad dzieckiem, się ma nijak do tego, jak już to dziecko się urodziło. Więc to nie jest tak, że nie pracuje się z taką matką, żeby ona zajęła się własnym dzieckiem. 13% tych matek, które już po porodzie powiedziały, że oddadzą dziecko do adopcji, jeszcze zmienia zdanie. A z tych, które w ciąży przychodzą do ośrodka adopcyjnego i mówią o tym, że oddadzą dziecko, to 50 zmienia zdanie. Wcale te dzieci nie trafiają do adopcji, bo ta matka mogła się otworzyć przed kimś, porozmawiać na ten temat, uzyskać wsparcie. Czasem uczestniczymy w jakiejś mediacji rodzinnej i nagle się okazuje, że ciocia Krysia, na którą ona zupełnie nie liczyła, bo jej matka powiedziała wąt stąd, ale ciocia Krysia powiedziała, ależ przecież na pewno ci pomogę. Nie żyjemy w próżni. Ktoś odwrócił się od nas w trudnej sytuacji, bo na pewno trzeba powiedzieć, że te matki najczęściej dlatego oddają dziecko do adopcji, ponieważ są samotne. Ponieważ są samotne. Ten królewicz, której obiecywał złote góry i którego ona do zbyt intymnej strefy do siebie dopuściła, no okazał się mało eleganckim królewiczem, który sobie poszedł i powiedział, to jest twój kłopot, kochanie. Jeżeli to jest czasem małżeńskie dziecko, czasem to rzeczywiście jest też wielka bieda. I to są bardzo trudne sytuacje, kiedy z biedy ktoś oddaje dziecko.
Nie Czyli zawsze. Mogą być to normalnie funkcjonujące rodziny, które z biedy oddają swoje dzieci do adopcji?
Tak, oczywiście. To nie jest tak, że to sama patologia. Ale my wiemy, że biedzie bardzo często towarzyszy patologia. Że jak ktoś jest 3 lata bezrobotny i ma 7 dzieci, to on bardzo często załamuje się i sięga po alkohol. A dziecku liczy się każdy dzień. I teraz ono już jest 2 tygodnie osierocone, 3 tygodnie osierocone, 5 tygodni osierocone. Ile jeszcze może być w cudzych rękach? To też trzeba brać pod uwagę.
Przejdźmy teraz do jeszcze jednej grupy. Czy zgłaszają się kobiety, które są na samym początku ciąży i jeszcze mogłyby swoje dzieci zabić?
Tak, zdarzają się takie osoby i wtedy rzeczywiście to otworzenie się przed pracownikiem ośrodka no najczęściej ma jednak bardzo dobry skutek. Ponieważ no my o tym dziecku rozmawiamy jako o istocie żyjącej, a nie o jakimś zlepku komórek. Najczęściej przychodzi sama matka. Mówię, no tutaj niestety to sieroctwo to jakoś ma mało ojców. Raczej to są kobiety. I kiedy rozmawiamy z tą matką, to jeszcze uczestniczy w tej rozmowie ten trzeci człowiek, o którym rozmawiamy i który staje się najważniejszy w tej perspektywie, tak? To dla niego ta matka cierpi teraz, dlatego w jej oczach przeżywa bardzo trudną sytuację, przychodzi, kompromituje się, opowiada o swoich intymnych sprawach, tak? Szuka jakiegoś rozwiązania. Łatwe jest rozwiązanie, wydaje się w pierwszym momencie, tak? Że ona to dziecko wyskacze na parapecie albo weźmie jakieś środki wczesnoporonne. Naprawdę w internecie są takie porady, jak to zrobić. Naprawdę nie trzeba być, nie wiem, jakim zamożnym, żeby aborcji dokonać. Ale ona przychodzi i z troską pochyla się nad dzieckiem. To już jest wielki plus. Trzeba ją podtrzymać, żeby zechciała urodzić dziecko. A dalej pani zdecyduje. To, co jest minusem dla tych, którzy starają się o adopcję, to znaczy, że ktoś będzie ich przepytywał, że będzie diagnoza pary małżeńskiej, że potem będą się szkolić, a potem jakieś panie będą podejmować ostateczną decyzję, czy ci kandydaci dostaną propozycję dziecka, czy też nie. W pierwszym okresie my również jeździmy na wizyty kontrolne i patrzymy, jak oni się zajmują. Nasza opinia jest ważna w sądzie. To dla tych matek zatroskanych o swoje dziecko. I to trzeba tym matkom uświadomić. Jeśli pani przychodzi i pyta, to znaczy, że pani jest troskliwą mamą i chciałaby pani dla dziecka jak najlepiej. I nawet jeśli to jak najlepiej oznacza, że nie będzie pani wychowywać tego dziecka, bo nie potrafi pani wskazać, ani my pani nie potrafimy pomóc na tyle skutecznie, żeby pani wyobrażała sobie, że przy tych 7 dzieciach to 8 będzie też wychowywane, to z całą pewnością jest wyrazem troski, że ona przychodzi, tak? A jednocześnie ona nas pyta, w jaki sposób to dziecko przejdzie do rodziców adopcyjnych. I jak widzi, ile my energii poświęcamy temu, żeby to środowisko rodzinne, do którego trafi dziecko, było dobre i właściwe, to ona mówi, no to bardzo dobrze, bo ja myślałam, że to tak idą sobie ludzie grochowską, zachodzą na grochowską 194/196 i mówią, a bo ja bym chciał dziecko. A pani z półki mówi, no tu mamy takie, o, może to. Nie, to tak nie jest, proszę pani. To oni mogą nie dostać kwalifikacji. Tak? Oni mogą nie dostać kwalifikacji, bo my uznamy, że nie jesteśmy do końca przekonani, że ich motywacja jest właściwa, że oni naprawdę pragną dziecka jako osoby ludzkiej, a nie na przykład zapchać dziury dla swojego małżeństwa, które się sypie. Tak? Albo dlatego, że wszyscy mają dziecko i ja też chcę mieć dziecko. Albo babcia już mi tak tam dziurę w brzuchu wierci, że ja już, no dobra, wezmę to dziecko, żeby już cisza była w końcu i spokój, no w końcu wszyscy się jakoś tam trochę ucieszą i jakoś to będzie, tak? I kiedy ona widzi, że nasze działania są nastawione na dobro tego dziecka, to też ona może w większym pokoju podejmować tą decyzję. Ona widzi, że losy jej dziecka są zabezpieczone i to nieźle. Ale ona nie powiedziała ostatniego słowa. Ona przychodząc do nas i no, zostaje wciągnięta do jakiegoś rejestru, ale tam nie ma żadnej konsekwencji, dlatego że pani się nam zgłosiła. To nie jest surogatka, co podpisuje umowę wstępną z parą małżeńską. A jak jej się serce otworzy i będzie chciała to dziecko wychowywać, to nagle się okazuje, że ona komuś robi wbrew umowie. Nie, nie, nie. W związku z tym, no decyzje, które podejmują te kobiety, są w dużym stopniu przemyślane i osadzone w jakichś realiach. Ona czasem pyta nas, a czy może pani temu dziecku potem przekazać na przykład medalik, albo jakąś taką pamiąteczkę, albo list piszą do dziecka, taki pożegnalny, w którym się często usprawiedliwiają, a często nawet pewne pouczenia dla tego dziecka zawierają i mówią, słuchaj swoich rodziców, oni na pewno chcą dla ciebie dobrze.
Czyli mówiąc krótko, ta kobieta, która jest z jakimś bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym, przychodzi do ośrodka, zgłasza się, bądź ktoś ją przekierowuje, panie, mówiąc krótko, sprowadzają ją na ziemię, to znaczy pokazują, że z sytuacji, która wydaje się bez wyjścia lub
jest
wyjściem...
Wyjście. Tak, i to jest dobre wyjście, tak? Ale też nie oszukujemy jej, że ona zapomni o tym dziecku. Nie. To nie jest tak, że ktoś, kto urodził dziecko, zapomni o tym, że urodził jakiekolwiek dziecko. On może potem udawać, bo i takie są panie, które no, nawet przez nasz ośrodek dawały poprzednie dziecko, a tu twierdzą, że to jego pierwsze dziecko, czy drugie dopiero, tak? A my już wiemy, że ona ma już 4. No to jest mechanizm wyparcia, ale kiedyś jej to wróci. I teraz też chodzi o to, żeby nawiązać bardzo dobry kontakt z tymi matkami. Tu trzeba się nauczyć, że ta matka to jest człowiek, który też ma duszę i ciało, którego Pan Bóg też ukochał i który dopuścił do tej sytuacji bycia w ciąży, bo tyle ludzi, przepraszam, współżyje i nie ma takich konsekwencji jak dziecko. I nikt o tym nie wie. A ona została tak doświadczona. Pan Bóg dał tę duszę nieśmiertelną temu nowemu człowiekowi. W swojej jakimś planie miłości też musimy w to uwierzyć. I teraz, żeby nie zostawić tej kobiety z poczuciem, jestem beznadziejna. Jestem najgorsza, dlatego że tylko wyrodna matka oddaje dziecko. No i tutaj rachunek sumienia dla społeczeństwa. Jak my patrzymy na taką kobietę, która chodziła z brzuchem i nagle nie ma tego dziecka. Co się stało? Czy to wynika z troski, czy z takiego poczucia, że ja mam prawo osądzić ją za to? Czy jak jestem w szpitalu na ginekologii, na położnictwie, to jak widzę taką kobietę, to czy ja patrzę z ciekawością niezdrową na nią? Czy jest we mnie chęć zapytania jej, a może pani wody mój mąż przyniesie, bo do pani nikt nie przychodzi, to pani pewnie też się chce pić, prawda? A może świeży ręcznik zmienić? Do niej prawdopodobnie nikt nie przyjdzie. A to dziecko będzie ubrane w szpitalne ubranko. Czy my mamy tyle delikatności jako personel medyczny wobec tej kobiety, żeby nie traktować jej jako najgorszej, tak? Mimo, że być może ona brzydko pachnie i nie ma najładniejszego szlafroczka. I pantofelki, które ma na nogach, to nie są te z takimi puszkami. Tylko to są po prostu siermierzne z bazaru. I często to my im kupujemy te ubranie do szpitala, żeby właśnie jakoś wyglądały i się troszkę lepiej czuły. Ale to jest kobieta, która urodziła dziecko, człowieka urodziła. Pan Bóg dał jej taki dar.
I o tym darze nieustannie będziemy rozmawiać w każdy czwartek przez najbliższe tygodnie o godzinie 13:30. Na kolejne spotkanie już teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszam. W studiu razem z nami była i będzie przez kolejne tygodnie pani Zofia Dłutek, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Do usłyszenia, mówi Urszula Kacprzak.
Rozmowa na co dzień. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.